Dzień dobry, bardzo dziękuję za to miłe powitanie. Tak naprawdę jestem z Państwem już od jakiegoś czasu. Natomiast fakt, że jestem współodpowiedzialny za program Akademii Kina Światowego, oznacza, że zacznę od tego, aby zauważyć, iż mój czerwcowy wykład na tejże Akademii, zatytułowany Koniec Hollywood, w sposób ścisły wiąże się z dzisiejszym wykładem, który jest zatytułowany Nowe Hollywood. Jedno i drugie zjawisko jest bardzo ze sobą powiązane. Koniec Hollywood i takie wrażenie kryzysu, na gruncie tego wrażenia kryzysu wyrosło coś zupełnie nowego i trochę o tym mówiliśmy w czerwcu, dlatego też pewne rzeczy będę krótko mówiąc powtarzał, ale jak mawia mój kolega z Łodzi Piotr Sitarski, jeżeli coś warto powiedzieć, to warto to powtórzyć, więc tak, niektóre rzeczy będą warte powtórzenia, ale tak czy inaczej, jeżeli mogę was prosić o to, abyście podnieśli rękę, to znaczy te osoby, które w czerwcu słuchały mojego wykładu, jeżeli mogą podnieść ręce. Całkiem sporo, ale nie więcej niż połowa. Także coś tam uda nam się przypomnieć, a coś uda się także powiedzieć nowego. Okej, okay. To jest Travis Bickle, Robert De Niro w roli Travisa Bickle, głównego bohatera filmu Taksówkarz z 1976 roku w reżyserii Martina Scorsese'ego. Ten film będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć w całości za około godzinę. Film trwa 2 godziny i po tym filmie, jak zwykle na Akademii, będziemy mieli okazję podyskutować również około godziny. Ale zanim do tego dojdzie, porozmawiamy o takim tworze, który można określić jako Nowy Hollywood. I nieprzypadkowo też tak się składa, że dzisiaj rozpoczyna się festiwal amerykańskiego filmu tutaj właśnie w kinie Nowe Horyzonty. I jeżeli sobie pomyślimy o tym festiwalu, jak on sam siebie ramuje i jakiego kina dotyczy w kontekście kina amerykańskiego, to jest to kino, które bardzo silnie nawiązuje właśnie do tego dziedzictwa Nowego Hollywood. Dlatego, że kino współczesne, amerykańskie, które definiuje się jako kino nie mainstreamowe, jako kino no właśnie wykraczające poza sposób funkcjonowania Hollywood, który kojarzymy z takimi postaciami jak Michael Bay, James Cameron, czy też Peter Jackson. To jest kino, które właśnie sięga do dziedzictwa okresu, o którym będę dzisiaj mówił, a tak jak powiedziała Gosia, nazywam się Michał Pabisiewicz-Szyszyna i to jest mój adres mailowy. Tutaj taka mała anegdota, ten adres naprawdę działa. Ja ostatnio czytałem taką instrukcję prześmiewczą, jak konstruować prezentacje w korporacjach i tam była taka rada, że jeżeli na samym końcu umieszczamy taką frazę, w razie pytań proszę pisać, to warto zamieścić literówkę, żeby nikt nie napisał do nas na wszelki wypadek. To taka rada, ale ten adres działa, więc możecie Państwo do mnie pisać, jeżeli najdzie Was taka ochota. Będę dzisiaj mówił o takim okresie, Wy już mieliście okazję widzieć okładkę tej książki. To jest książka pod redakcją Tomasa Elsessera, Aleksandra Horwatha i Noela Kinga, The Last Great American Picture Show, która dotyczy właśnie tego okresu 1967-1976. Okresu, który jest określany jako no właśnie moment narodzin i śmierci czegoś, co moglibyśmy nazywać amerykańskim kinem artystycznym, amerykańskim kinem autorskim, amerykańskim kinem, które bardziej może przypominać kino europejskie, patrząc cały czas z punktu widzenia pewnych stereotypów. To wówczas mówiono też o czymś takim jak renesans kina amerykańskiego, jak jakaś wielka nadzieja na to, że kino może pójść w jakimś kierunku dla wszystkich pożądanym. I będziemy dzisiaj analizować to, co to znaczy, że dużo osób wówczas miało nadzieję, że kino się zmienia na lepsze, że kino się odbija od dnia w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Bo jak mówiłem w czerwcu, okres w kinie hollywoodzkim mniej więcej od końca lat 40. do właśnie drugiej połowy lat 60. był okresem bardzo poważnego kryzysu, który bywał bardzo często określany końcem Hollywoodu. I to też w czerwcu mówiłem o tym, że taka hipoteza, która mówi cały czas o tym, że oto doświadczamy końca kina, oto doświadczamy no właśnie jakiegoś momentu przełomowego, to jest taka hipoteza, która nam towarzyszy w zasadzie od samego początku historii kinematografii. Teraz też bardzo się mówi o tym, że kino się kończy, ponieważ dominuje cyfrowa obróbka obrazu i już niedługo nie będziemy oglądać filmów, tylko będziemy wchodzić w jakieś interaktywne relacje z obrazami. Mówię o tym trochę, może tak nie brzmi, ale trochę ironicznie, dlatego że tak mówiono już wielokrotnie, także mówiono właśnie przed 67 rokiem. No właśnie. 67 rok to był moment, kiedy na ekranach amerykańskich kin, bo będziemy dzisiaj głównie rozmawiać, albo tylko będziemy rozmawiać o kinie amerykańskim, na ekranach amerykańskich kin pojawiły się filmy, które na trwale zapisały się we wszystkich możliwych wykazach, kanonach, podręcznikach i innych tego typu, no właśnie, zestawieniach jako zestaw najlepszych filmów w historii Stanów Zjednoczonych. Między innymi takie filmy jak Bonnie i Clyde w 67 roku wszedł na ekrany w reżyserii Artura Penna, film Absolvent Mike'a Nicholsa, również 67 rok, czy w 69 roku Midnight Cowboy, to jest film trzeci w tym zestawieniu. I teraz dlaczego te filmy są dość istotne? Po pierwsze, jakby podaję te tytuły po to, żeby pokazać, że one najczęściej są wymieniane jako ta klamra, prawda? To znaczy 67 to Bonnie i Clyde i Absolvent. Filmy, które się odróżniają od standardowych filmów hollywoodzkich swoją stylistyką i tematyką, w szczególności Bonnie i Clyde. Tutaj Clyde małą literą to jest moja pomyłka. A dodatkowo, co widzicie także w tym zestawieniu, o czym będę jeszcze trochę mówił i mówiłem także w czerwcu, te filmy były bardzo dochodowe. One realizowały taką receptę, że robimy filmy tanie, płacąc ludziom niewiele i później zarabiamy na tych filmach bardzo dużo, co jest radykalnie odmienne od obecnej strategii firm hollywoodzkich, które wydają na filmy bardzo wiele i chcą także bardzo wiele na tych filmach zarobić. Więc to jest początek tego okresu, natomiast koniec tego okresu nowego kina hollywoodzkiego to jest środek lat 70., czyli mniej więcej, różnie jest to datowane. Ja tutaj cały czas chciałbym was namówić do tego, abyśmy mimo wszystko, mimo to, co wam powiem, zachowali pewien taki naturalny dystans do tych periodyzacji, ale coś w tym faktycznie jest. To znaczy w połowie lat 70. po pierwsze pojawiły się filmy, które, no jakby tutaj powiedzieć, są no trochę bardziej po prostu pesymistyczne od tych filmów, które miały swoje premiery pod koniec lat 60. Takie filmy właśnie jak Taksówkarz w 76 roku, jak Nashville Roberta Altmana, czy jak Chinatown Romana Polańskiego. To są już trochę filmy inne od tych, z którymi mieliśmy wcześniej do czynienia i te filmy, i film, który dzisiaj zobaczycie, on niejako zamyka. Bardzo często jest podawany jako film zamykający ten złoty okres nowego Hollywoodu. Ale tak naprawdę data zamykająca ten okres oscyluje wokół 75 roku ze względu na film, o którym też już wielokrotnie mówiłem i tę planszę też już wielokrotnie pokazywałem, ze względu na film Szczęki Stevena Spielberga, którego premiera odbyła się w czerwcu 75 roku i oprócz tego, że ten film z punktu widzenia stylistycznego odbiega radykalnie od Taksówkarza, o czym wszyscy wiemy, chociaż ta taksówka Travisa Bickle może oznaczać też trochę jakiegoś takiego rekina, ale nie, to jest głupie porównanie. Więc film Szczęki jest wyjątkowy nie tylko ze względu na przywrócenie kina gatunku, bo to jest film bardzo ściśle gatunkowy i skrojony wedle najlepszych reguł konstruowania opowieści, która ma angażować widza emocjonalnie w sposób zgodny z tym, co Arystoteles opisał w poetyce dawno, dawno temu. Co więcej jednak, kluczowe dla tego filmu jest to, do czego będziemy dzisiaj wracać, że ten film jest sprzęgnięty stuprocentowo z modelem dystrybucyjnym, w jakim funkcjonował. To znaczy film Szczęki w czerwcu 75 roku został nic czym bomby zrzucony nalotem dywanowym na Stany Zjednoczone. Premiera tego filmu odbyła się w niemalże 500 kinach jednocześnie, czy tam nawet więcej niż 500 kinach jednocześnie. I to rozpoczęło nową zupełnie erę, jeżeli chodzi o taki dominujący model ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych. Ja o tym teraz mówię tak bardzo krótko, potem będę mówił trochę więcej, dlatego że ten okres nowego Hollywoodu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, to jest okres, o którym mówi się jako o z grubsza dziesięcioleciu, w którym liczyły się filmy. Natomiast założenie jest takie, że po drugiej połowie lat 70. filmy coraz mniej się liczą i to, jakie filmy są, zależy bardziej od tego, w jakim modelu dystrybucyjnym funkcjonują. To znaczy, jeżeli funkcjonują w modelu dystrybucyjnym zakładającym zarobek na, powiedzmy, 13 tysiącach ekranów jak obecnie się dzieje, to one muszą reprezentować odpowiednie cechy stylistyczne. Założenie trochę takie idealistyczne mówi, że filmy takie jak Taksówkarz nie dbały o to. To znaczy tam, czy to będzie dystrybuowane tak, czy siak, czy będą gadżety sprzedawane, czy nie będzie gadżetów sprzedawanych, nikogo to specjalnie nie interesowało. Liczyło się to, żeby zrobić dobry film i niekoniecznie też taki, który wpisywał się w bardzo konkretny gatunek. Zauważmy, że dominacja dystrybucji to jest coś, co jest bardzo, bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że dystrybucja narzuca chociażby bardzo ścisłe podziały gatunkowe. To dystrybutorom zależy na tym, żeby zaproponować widzom określone typy produktów. Na tym mniej na tym zależy producentowi, zawsze na tym bardziej zależy dystrybutorowi. To dystrybutor chce uzyskać od producenta na jak najwcześniejszym etapie powstawania filmu klarowną informację, jaki gatunek ty mi w zasadzie będziesz sprzedawał i w jaki gatunek ja mam z kolei sprzedać widzom, krótko mówiąc. Więc mówię o tym dlatego, żebyśmy uświadomili sobie to, że jakby ten okres, on bardzo często jest ujmowany jako okres, w którym najważniejszej roli nie odgrywają dystrybutorzy ani właściciele kin, ale odgrywają producenci, o których będziemy zresztą trochę dalej mówić. W tym okresie, w tym dziesięcioleciu z grubsza między 67 a 76 roku wydarzyło się też bardzo wiele w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o historię kulturową, obyczajową i historię polityczną. I to jest niezwykle istotna rzecz, jeżeli sobie myślimy o kinematografii tamtego okresu. Oczywiście każdemu z nas i każdej z nas zawsze wydaje się, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Wszyscy tak zawsze mówią, tak? Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. I także osoby, które żyły na przełomie lat 60. i 70., tak też mogły powiedzieć. Otwierają to zestawienie takie wydarzenia jak Festiwal Woodstock, zabójstwo Martina Luthera Kinga, w kontekście kinematografii zniesienie kodeksu Hayesa, które także bardzo, bardzo silnie dotyczy obyczajowości amerykańskiej. Natomiast jeżeli chodzi o pewne takie przełomy polityczne i technologiczne, to 74 rok to jest rezygnacja prezydenta Nixona z prezydentury w wyniku afery Watergate i 76 rok wybory prezydenckie, w rezultacie których Jimmy Carter, demokrata, obejmuje urząd po prezydenturze Nixona, która była prezydenturą republikańską. Tutaj na samej górze wpisałem też HBO, Betamax i VHS jako pewne przemiany technologiczne, które powoli będą właśnie wprowadzać tę dominację myślenia dystrybucyjnego. To znaczy po raz pierwszy od 72 roku, kiedy Time Incorporated, korporacja komunikacyjna w Stanach Zjednoczonych, zakłada HBO. HBO, proszę Państwa, ma już właśnie dokładnie tyle lat, ma już 45 lat. To jest bardzo taka sędziwa i leciwa stacja telewizyjna, tak można powiedzieć, ale po raz pierwszy udaje się wtedy ludzi przekonać do tego, żeby płacili za to, co oglądają w telewizji, co było niesłychanym przełomem, jeżeli chodzi o model funkcjonowania relacji pomiędzy kinem a telewizją. Także HBO z jednej strony, ale z drugiej strony ważne rzeczy, bo pojawiają się dwa formaty, które także rewolucjonizują sposób oglądania filmów, czyli dwa formaty kaset wideo, Betamax i VHS. Firma Matsushita proponuje VHS-y, firma Sony proponuje Betamax. To jest zupełnie innym tematem, na zupełnie inny wykład, ale niesłychanie to jest interesujące, że właśnie w drugiej połowie lat 70. się wiele zmienia. No i mamy te szczęki, a w 77 roku, jak Państwo wiecie, wchodzą na ekrany Gwiezdne Wojny, które utwierdzają jeszcze dodatkowo pewne przemiany zachodzące w przemyśle amerykańskim, no właśnie rewolucyjne przemiany. Ale żeby zrozumieć właśnie, dlaczego też z taką nostalgią spogląda się w stronę tych 10 lat pomiędzy drugą połową lat 60. i drugą połową lat 70., to trzeba bardzo szybko zarysować ten kontekst i zrozumieć, o czym w zasadzie my tutaj mówimy. To znaczy, co właściwie oznacza to nowe Hollywood w kontekście tego, co zastępowało nowe Hollywood, czyli czym było to stare Hollywood. O tym powiem bardzo krótko. Trzeba zrozumieć, że nowe Hollywood było pewnego rodzaju reakcją na kryzys tego starego z tego starego Hojludu, kryzys, który miał miejsce w latach 50., o którym Państwu mówiłem, ale tak właśnie, jak co warto powiedzieć, warto powtórzyć. No i w końcu, czym charakteryzowało się to nowe Hojlud, które rządziło przez 10 lat, 67-76, chociaż to słowo rządziło też jest trochę na wyraz z wielu punktów widzenia. No i w końcu, na sam koniec, ale ja o tym nie będę mówił właściwie prawie w ogóle, bo przed Wami wykład między innymi z Marcinem Adamczakiem, który będzie o tym opowiadał, czyli czym się charakteryzowało to nowe Hojlud, prawda? I teraz to, co jest dla nas dość interesujące i co chciałbym, żeby było może nie konkluzją, ale czymś, co zostanie w naszej pamięci przynajmniej przed wykładem z Marcinem Adamczakiem albo przed wykładem o horrorach z lat 80. amerykańskich, to czy faktycznie nowe Hojlud tak wiele się różni od nowego Hojlud, krótko mówiąc. Bo wydaje nam się, że tak. Wydaje nam się, że Gwiezdne Wojny, wydaje nam się, że Transformersi, wydaje nam się, że Titanic i tak dalej, to jest zupełnie inne kino niż kino Artura Penna, sama Peckinpaha, niż kino Boba Rafelsona czy Martina Scorsese'ego. Ale z drugiej strony, jak spojrzymy, kto rządzi kinem współczesnym, czyli jakie są najznamienitsze postacie we współczesnej amerykańskiej kinematografii, czy też najpotężniejsze postacie, czyli takie postacie jak George Lucas, James Cameron, właśnie Martin Scorsese, nie wiem, kto tam jeszcze mógłby się pojawić. Woody Allen w pewnym sensie, nie jako postać, która rządzi powiedzmy pieniędzmi, ale która włada tą wyobraźnią. A raz, kiedy się zastanowimy nad tym, jakie postacie przynajmniej części z nas kojarzą się z amerykańskim kinem fabularnym od strony aktorskiej, to pewno też będziemy wymieniać Roberta De Niro, Al Pacino, Jacka Nicholsona, pewno część z nas wymieni właśnie Harvey'a Keitla, potem wymienimy Meryl Streep, wymienimy Faye Dunaway i tak dalej, to nagle się okazuje, że ten szereg postaci, które wiążemy z ludźmi, którzy są najważniejsi dla amerykańskiego kina, oni wszyscy debiutowali właśnie wtedy. Czyli jest mimo wszystko jakaś przynajmniej ciągłość personalna, nad którą warto by się zastanowić, jakby, czy faktycznie jest przepaść pomiędzy tym, o czym dzisiaj będę mówił, a tym, co nastąpi później, mimo tego, że wraz z nastaniem tego nowego Hojlud mówiono, że Hojlud wrócił, ten stary, zły Hojlud, konserwatywny, nastawiony na produkcję przemysłową, nastawiony na właśnie na rządy dystrybutorów i tak dalej, że to Hojlud powróciło do władzy i zniszczyło artystów, krótko mówiąc. Ale tak naprawdę ci artyści przetrwali i dobrze się mają, bo trudno powiedzieć, żeby Steven Spielberg, dajmy na to, czy George Lucas miał się jakoś szczególnie źle w chwili obecnej. No dobrze, więc przejdziemy bardzo szybko ten szlak. Lata 20. I dojdziemy do tego momentu, w którym mamy nowe Hojlud. To jest slajd, o którym zapomniałem w ogóle, ale on jest fajny. W każdym razie slajd, który definiuje to nowe Hojlud. Z jednej strony mamy fuzje, bardzo dziwne czasami, jak na przykład fuzja pomiędzy Columbią a Coca-Colą. Wiecie Państwo, że wytwórnia Columbia była kiedyś częścią koncernu Coca-Cola. I takie fuzje w latach 80. i w 90. po dziś dzień nie są jakoś szczególnie zaskakujące. I filmy produkowane przez Columbię służyły do tego, żeby reklamować jednocześnie Coca-Colę. Nie wiem, czy znacie taki film Roxanne. Kojarzycie Państwo pewno taki film Roxanne. No, obecnie tak, jak usłyszałem. Obecnie Columbia jest posiadana przez Sony w zasadzie od przełomu lat 80. i 90. Tutaj mamy Konosuke Matsushita, czyli właściciela firmy Matsushita, czyli Panasonic tak naprawdę. Matsushita kupiła w 89. w korporacji MCA, czyli Music Corporation of America, która to korporacja MCA posiadała Universal Studios. Czyli to właśnie reprezentuje ten sposób myślenia nowego Hojlud. Czyli mamy firmę, która zajmuje się elektroniką i ta firma przychodzi i mówi, no to bierzemy sobie Universal, krótko mówiąc. Tutaj mamy Teda Turnera, który w pewnym momencie zdecydował, to chyba ten świetlik nie działa, a szkoda. W każdym razie tu jest Ted Turner, który w pewnym momencie zdecydował, że kupi cały MGM. Natomiast tutaj mamy gościa, którego być może znacie, bo jest to jedna z najpotężniejszych postaci na świecie, czyli Rupert Murdoch. Rupert Murdoch, czyli właściciel Foxa, krótko mówiąc. Właściciel Foxa, który w 1985 roku kupił 20th Century Fox i zbudował, właściwie od połowy lat 80. zaczął budować takiego wielkiego giganta multimedialnego, w ramach którego oglądamy jakiś film, potem czytamy recenzję w gazecie, która należy do Ruperta Murdocha, a potem ten film jest wypuszczany w telewizji Ruperta Murdocha, kupujemy płytę, która jest tłoczona przez Ruperta Murdocha i tak dalej, i tak dalej. Okej, o nie, proszę Państwa, więc do czego to wszystko, skąd to wszystko się wzięło, bardzo, bardzo szybko postaram się przejść przez te slajdy, które już część z Was widziała. Klasyczny Hollywood to są lata mniej więcej 20, 30 i 40. Doświadczenie filmowe, które było charakterystyczne dla tamtego okresu, to jest pewna codzienność doświadczenia kinowego. Ze względu na tanie bilety i na dużą liczbę produkcji całego systemu hollywoodzkiego, ludzie oglądali filmy w bardzo dużych ilościach, też ze względu na to, że wówczas w latach 20., 30. i 40. nie mieli dostępu do innych mediów, które byłyby w stanie im dostarczać te doświadczenie kinowe, do takich mediów, które my mamy dzisiaj pod ręką. Wówczas system ludzki produkował bardzo mało filmów wysokobudżetowych. Wynikało to po prostu z tego, że filmy były bardzo ściśle związane z podziałami gatunkowymi, schodziły jak samochody z taśmy i bardzo szybko były dostarczane do odbiorcy. To, że były bardzo szybko dostarczane do odbiorcy, było zależne także od tego, że największe wytwórnie filmowe posiadały swoje sieci kin. Czyli nie było żadnych negocjacji pomiędzy dystrybutorami a producentami, ponieważ była to jedna firma. Film jest produkowany i potem od razu zlatuje w dół do odbiorcy, co wiąże się też z taką pionową strukturą nazywaną czasem integracją pionową właśnie. To znaczy filmy są produkowane na górze, spadają na dół do widza i bardzo szybko znikają też, ponieważ widzowie nie rozkminiają tych filmów za długo, prawda? To znaczy one idą do kina, czasem wchodzą do tego kina z ulicy, czasem wchodzą do tego kina w środku seansu, jak im się nie podoba, to wychodzą. Trochę przypomina to doświadczenie nasze telewizji, to znaczy kiedy nam się nie podoba jakiś program na kanale X, to przyłączamy na kanał Y i tak dalej, i tak dalej. To jest taka analogia, która naprawdę jest bardzo zasadna. Ten model, który funkcjonował bardzo dobrze w latach 30. w szczególności, pstryk, on się załamał na przełomie lat 40. i 50. z różnych powodów, o których też już częściowo słyszeliście, ale które warto powtórzyć. Jednym z powodów było to, że firmy produkcyjne musiały się pozbyć sieci kin. Musiały się pozbyć sieci kin ze względu na proces, jaki Sąd Najwyższy, to znaczy inaczej, że przed Sądem Najwyższym Paramount przegrał proces z Amerykanami, bo tak to jest definiowane, prawda? To znaczy Sąd Najwyższy rozstrzyga sprawę Amerykanie kontra Paramount. Ta koncentracja została, tego typu koncentracja została zakazana i ona została niejako przywrócona do łask dopiero w latach 80., gdzie pod rządami Reagana takie możliwości koncentrowania różnych elementów tej układanki z powrotem stały się opcją i stały się rzeczywistością, ponieważ tak to w rzeczywistości dzisiaj wygląda. Chociaż nie zawsze musimy mówić o kinach, ale możemy mówić o różnych innych polach eksploatacji filmów. Okej, nie rozwodząc się nad tym szczególnie, w latach 50. te problemy, które wcześniej wynikały z dekoncentracji, zostały jakby jeszcze, firmy produkcyjne zostały dobite, bo tak należałoby to stwierdzić, przez rozwój mas mediów i suburbanizacji, czyli mas media, a krótko mówiąc telewizja, sprawiła, że ludzie coraz rzadziej zaczęli do kina chodzić i spadek widzów w pierwszej połowie lat 50. był tak olbrzymi, że właściwie nigdy później się on nie powtórzył w historii kina nigdzie. Nam się może wydawać, że obieg nieoficjalny, Pirate Bay, jakieś, nie wiem, platformy VOD odciągają widzów od kin. To jest absolutnie nic w stosunku do tąpnięcia, które nastąpiło na początku lat 50. Przemysł filmowy musiał kompletnie się przeorganizować wówczas i nie bardzo wiedział, w którym kierunku ma podążać. Było to związane z jednej strony z pojawieniem się odbiorników telewizyjnych w domach amerykańskich i z bardzo gwałtownym przyrostem ilości tych odbiorników. Tutaj widzicie Państwo takie liczby. W 1948 roku to jest 1 000 000 odbiorników i 60 stacji, a 7 lat później jest już 31 milionów odbiorników i 413 stacji telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. No to jest jakby z punktu widzenia także festiwalu, w którym część z Państwa być może zaraz będzie uczestniczyła, czyli z festiwalu, który dotyczy amerykańskiej kultury filmowej, warto o tym pamiętać. Drugi raz taki przyrost pojawił się w latach 80. wraz z rozwojem kultury wideo. Kultura wideo w podobny sposób na samym początku odciągała ludzi od kin, aby potem paradoksalnie trochę wejść w sojusz z przemysłem filmowym i zagospodarować archiwa filmowe, krótko mówiąc, tak? Czyli już mniej, tak jak telewizja odciągała ludzi i oni nie chcieli chodzić do kina, a tutaj VHS-y zaczęły trochę inaczej funkcjonować, ale to jest zupełnie inny temat. Natomiast to, co jest dość istotne i o czym cały czas warto pamiętać, to powiązanie kryzysu kinematografii z suburbanizacją i z rozwojem klasy średniej w Stanach Zjednoczonych. Krótko mówiąc, chodzi tutaj o to, że społeczeństwo amerykańskie się bogaci, wyprowadza się na przedmieścia, ma coraz dalej do kina, ma coraz więcej pieniędzy na innego rodzaju także rozrywki, kredyty, dzieci. Pamiętacie Państwo, ja o tym zawsze mówię, że tam, żeby pójść do kina, jak ma się dzieci, to trzeba im tam buty zawiązać, szalik, inne tego typu rzeczy. Ludziom się tego nie chce robić. Nie wiem, czy tak macie, ale tak dużo osób podobno ma, tak? Już wszystko gotowe, rozpłakało, prawda? Lepiej zostańmy w domu i włączmy tam Disneya na ABC, dajmy na to, tak? Więc to jest istotny czynnik, dlatego że odpowiedź systemu hollywoodzkiego na ten kryzys jest bardzo, bardzo wyraźna i bardzo taka, można powiedzieć, gwałtowna. Kontratak, to jest pierwsza odpowiedź, to znaczy firmy produkcyjne w Stanach Zjednoczonych starają się zaoferować widzom to, czego telewizja nie jest im w stanie zaoferować. Czyli starają się dodać coś do seansu kinowego, co jest niemożliwe do doświadczenia w domu, czyli trzeci wymiar, zapachy, trzęsące się fotele, doświadczenie zatopienia się w tym, co jest na ekranie poprzez wielkie formaty ekranowe, no i również poprzez specyficzne gatunki filmowe, które są dystrybuowane w specyficzny sposób, a mianowicie w ramach takiego schematu dystrybucyjnego roadshow. To, co wyżej widzicie, to jest 3D, 4D i 5D, to są formaty, które wtedy przeżywają swoje takie, powiedzmy, gwałtowne narodziny. Cinerama i CinemaScope to są systemy projekcyjne, CinemaScope to jest wielki ekran, a Cinerama to jest taki specyficzny sposób projekcji filmu, który polega na tym, że trzy projektory jednocześnie wyświetlają film na zakrzywionym ekranie w taki sposób, że osoby siedzące w kinie mają, no, powiedzmy, większe wrażenie zanurzenia się w akcji. Natomiast ten model dystrybucyjny roadshow jest o tyle istotny, że on proponuje po raz pierwszy w historii amerykańskiej kinematografii coś, co można by było nazwać blockbusterami. To jest taka pierwsza próba dostarczenia widzom blockbusterów. Druga próba nastąpi właśnie w drugiej połowie lat 70. I ta pierwsza próba... Pstryk. Tak z przytupem jakiego krakowiaka albo wrocławiaka. Ja jestem z Łodzi. Więc może dlatego nie wychodzi. Zrymowało się. Okej. W drugą stronę. Ale a tam, tu? Myślę, że może to być kwestia z baterią. No dobrze, więc ja mówię dalej w takim razie. O Łodzi może teraz. Tak, więc o Łodzi będę jutro mówił przy okazji filmu Ziemia Obiecana więcej trochę. Natomiast jeżeli chodzi o filmy roadshow, to jest model dystrybucyjny, który proponuje widzom doświadczenie ekskluzywne. Filmy, które czasem bywały nazywane filmami sandałowymi, które opowiadają bardzo często o czasach starożytnych i poprzez tę swoją specyfikę tematyczną też mają proponować coś w rodzaju spektakularnego doświadczenia, które ma nas przybliżać trochę swoją formą do doświadczenia teatralnego, co jest niezwykle istotne. Te pokazy roadshow, one dodatkowo były wzbogacane o programy filmowe, które były rozdawane widzom. Posiadały te pokazy bardzo często też przerwę w międzyczasie. I co jest dla nas bardzo istotne, to to, że one były ukierunkowane dla całej rodziny. Dlatego, że film, który Państwo zobaczycie dzisiaj, czyli film Taksówkarz oraz filmy, które widzieliście w przeciągu ostatnich tygodni, to nie są filmy, które są kierowane do całych rodzin. To są filmy, które najczęściej są kierowane dla młodzieży. I to jest taki proces, który następował, jeżeli chodzi o przemysł hollywoodzki, że cały czas widzimy takie odmładzanie widowni. To znaczy lata 20, 30 i 40 to jest widownia, która nie jest tak silnie zdefiniowana wiekowo, ale raczej jest widownią dorosłą, prawda? Potem następuje okres, o którym tutaj mówimy, gdzie przemysł hollywoodzki stara się zaprosić całe rodziny do kin, żeby się z tych przedmieść po prostu przejechali do kina, które zaoferuje im doświadczenie spektakularne. Natomiast potem okres, o którym dzisiaj mówimy, czyli okres nowego Hollywood, to jest próba zaproponowania czegoś widzom młodym, ponieważ młodzież w latach 60. i 70. staje się najbardziej prominentną grupą konsumentów. Narodziny kultury młodzieżowej to też jest ten okres. To jest warto też, żebyśmy sobie uświadomili, jak spojrzymy na jakąś ikonografię z przełomu XIX i XX wieku, to w tej ikonografii nie ma czegoś takiego jak kultura młodzieżowa. Czyli nawet też nie ma czegoś takiego, co jest bardzo ciekawe, już w ogóle zniknęło, nie ma czegoś takiego jak kultura dziecięca w gruncie rzeczy, rozwinięta. Natomiast kultura młodzieżowa to jest coś, co rodzi się z całą mocą przede wszystkim w latach 60. i 70. Natomiast kultura dziecięca w kontekście filmu to jest moment właściwie współczesny, o czym Państwo, jak sądzę, doskonale zdajecie sobie sprawę, jak staracie się wybrać film, to widzicie, że jest dominacja filmów, które są przeznaczone po prostu dla dzieci w chwili obecnej. I jako dodatek czasem łaskę nam producenci zrobią, że też jakąś taką atrakcję dla nas przewidzą. Bardzo dziękuję za tę interwencję. A to może teraz zadziała lampka? Nie. Okej. Okay. Więc to są filmy, przykłady tych filmów, o których... Tam najlepiej jednak? Okej. Okay. Bo zawsze było... Okej. Okay. Możemy tak. Więc tutaj to są przykłady. Jest film Kleopatra, Dźwięki muzyki, który oczywiście nie jest filmem sandałowym, Lawrence Arabii, no właśnie, czy Ben Hur. Okej. Okay. Więc mamy ten parateatralny prestiż, wydarzeniowość, hierarchię centrum, peryferię na takiej zasadzie, że te filmy były dystrybuowane, to jest bardzo ważne, w małej ilości kopii i najpierw były pokazywane w dużych miastach, potem dopiero skapywały powoli do tych miast peryferyjnych. No i w końcu, no właśnie, długi obieg, taki film długo krążył po całych Stanach Zjednoczonych, w przeciwieństwie do tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj i z czym mamy do czynienia od lat 80., kiedy film szybko wpada do kin i generalnie szybko ma z nich spaść, dlatego że potem wpada w inny obieg, prawda? I teraz to, czego jesteśmy z kolei świadkami, jeżeli chodzi o obiegi we współczesnej kinematografii, to jest przepychanka pomiędzy VOD a telewizją. To znaczy, gdzie ma trafić najpierw film, jak już zejdzie z kin? Czy najpierw ma trafić do telewizji, czego by chciała telewizja, czy ma najpierw trafić na platformy VOD, czego chcą oczywiście właściciele platform VOD. A może platformy VOD czasem mają pierwszeństwo wobec kina. To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy proces. Jest taki film To the Bone, amerykański film, którego reżysera nie pamiętam, nagrodzony w Sundance. I ten film, to jest film z zeszłego roku, ten film został zakupiony do polskiej dystrybucji przez firmę Best Film, po prostu żeby pokazywać ten film w kinach. Netflix pojechał na Sundance i powiedział, że też chce mieć ten film. I teraz ten film jest jednocześnie oferowany przez firmę Best Film, ale jest też jednocześnie oferowany przez Netflix w domach, co jest nielegalne. To znaczy, jeżeli firma, przepraszam za takie prawne rozkminki, ale to jest naprawdę ciekawe, bo jeżeli firma Best Film kupiła ten film na polski teren, to krótko mówiąc już nikt inny nie może go w Polsce pokazywać. Natomiast firma Netflix płaci kary, ale woli te kary płacić i mieć ten film u siebie na platformie, żeby ludzie go oglądali. No nie to, że oni są tacy dobrzy, ale żeby tak nam dać ten film, prawda? Żebyśmy byli tacy szczęśliwi, ale widzicie, że jest ta przepychanka, jeżeli chodzi o napięcie pomiędzy kinami a innymi platformami. Tutaj tego nie było, filmy mają bardzo długi obieg i długi okres życia. Okej. Okay. No właśnie, pomimo tego, że Hollywood kombinuje, to jednocześnie przeżywa olbrzymi kryzys, dlatego że te filmy są drogie, one długo się zwracają, czasami w ogóle się nie zwracają. bez sensu, prawda? To znaczy, jeżeli na przykład, no właśnie, w 68 wyprodukowaliśmy 454 filmy, czyli bardzo dużo, to jest bardzo mała szansa, że te filmy najdroższe w samych Stanach Zjednoczonych przyniosą zysk, który nam się opłaca, wobec czego zaczynają kombinować krezusi, hojludcy trochę inaczej i odbywa się pierwsza runda konglomeryzacji, czyli pierwsza runda przejmowania hojludzkich studiów filmowych przez zupełnie inne firmy z zupełnie innych branż. Jak na przykład przejęcie studia Universal przez Music Corporation of America, to akurat nie jest jakaś taka straszna fuzja, która mogłaby do nas zaskakiwać, ale na przykład przejęcie Warner Bros. W 67 roku przez kiny, przez firmę, która zajmuje się parkingami, sprzątaniem cmentarzy i sprzedażą jakichś środków czyszczących jeszcze, to jest coś, co jest znakiem czasu. Podobnie zresztą przejęcie firmy MGM przez Kirka Kerkoriana. Kirk Kerkorian był takim milionerem, który zajmował się inwestycjami w Las Vegas i on no właśnie w 68 roku przejął MGM, zwolnił pracowników, zrobił cięcia i wybudował kasyno Grand MGM. Prawda? To są te manewry, które się wówczas dzieją równolegle do rozwoju kultury młodzieżowej, ponieważ kultura młodzieżowa rozwija się w ramach branży muzycznej, dzieją się różne ciekawe rzeczy i również producenci hojludzcy zaczynają dostrzegać, że jeżeli przyjrzą się, gdzie znajdują się widzowie, to szybko dojdą do wniosku, że widzowie, na których wcześniej stawiali, czyli osoby pomiędzy 45 a 60 rokiem życia, przestali chodzić do kina, natomiast ci widzowie pomiędzy 12 a 29 rokiem życia do kina chodzić zaczęli, krótko mówiąc. Więc następuje bardzo istotne przesunięcie, jeżeli chodzi o te interesy. No i pstryk, a jednak. No i docieramy do naszego momentu, tak? Do momentu, w którym młodzież staje się nie tylko coraz istotniejszą grupą konsumencką, ale młodzież staje się coraz istotniejszą grupą, jeżeli chodzi o twórców, ponieważ filmy, o których mówimy, będą tworzone przez ludzi, którzy będą mniej więcej w okolicach 30, a czasem będą nawet młodsi, będą mieli o wiele mniej niż lat 30. No i w końcu też tematyka tych filmów ma również w jakiś sposób młodzieży dotyczyć. To może mniej dotyczy filmu Taksówkarz, który zamyka ten okres. Taksówkarz Travis Bickle jest weteranem z Wietnamu, chociaż oczywiście też leciwy nie jest. Natomiast film Amerykański Graffiti George'a Lucasa jest doskonałym przykładem takiego sukcesu kasowego filmu, który jest o młodzieży, zrobiony przez młodzieniaszka, przez George'a Lucasa i dotyczy także młodzieży, ponieważ przedstawia noc przed pójściem do koledżu. Więc warto ten film zapamiętać. I następuje coś, co można by nazwać właśnie bardzo istotną zmianą warty. Z jednej strony coraz mniejszą rolę w przemyśle zaczynają odgrywać osoby urodzone powiedzmy przed pierwszą wojną światową, tak można by powiedzieć. Takie osoby, które rządziły klasycznym Hollywoodem, jak Raoul Walsh, jak John Ford, Howard Hawks, William Wyler, jak Hitchcock także, jak Orson Welles czy Elia Kazan. Chociaż oczywiście to nie jest tak, że oni przestają się zupełnie liczyć, ale jakby ta nowa generacja, o której bardzo często mówi się za pomocą określenia movie brats, to są ludzie urodzeni no właśnie na przełomie lat 30. i 40., a czasami po roku 40., po 45., tak jak Steven Spielberg chociażby, John Carpenter, Dennis Hopper 36. rok, jak widzicie, Bob Rafelson 33., Coppola 39., Lucas 44., czy Peter Bogdanowicz i Martin Scorsese również 44. rok. To są osoby, zauważcie, które także doświadczają tej kultury młodzieżowej na własnej skórze. To znaczy, jeżeli mówimy o osobach urodzonych w 1944 roku, to one w drugiej połowie lat 60. są w wieku studenckim, krótko mówiąc. Więc to są hipisi najczęściej. To są hipisi, to są ludzie, którzy chodzą na studia też w latach 60., co będzie szczególnie istotne także w kontekście Stevena Spielberga, o czym zaraz powiem. Czyli oni nie trafiają do przemysłu filmowego z jakichś innych branż, prawda? nie trafiają do przemysłu filmowego, dlatego też, że zostali ściągnięci z Niemiec hitlerowskich w latach 30., jak Fritz Lang, Otto Preminger między innymi, czy też z jakichś innych krajów, jako już dojrzali filmowcy. Tylko, do czego zaraz też jeszcze przejdziemy, tylko to są ludzie, którzy studiowali bardzo często w szkołach filmowych nowo powstałych albo na uniwersytetach amerykańskich, ucząc się na tych uniwersytetach o filmie jako o sztuce. I to jest niezwykle istotne doświadczenie, do którego zaraz wrócimy. W 1967 roku, kiedy zaczynają powstawać filmy kręcone przez tych ludzi, między innymi takie filmy jak Bonnie i Clyde, chociaż Bonnie i Clyde to jest film, który jest nakręcony przez Artura Penna. Artur Penn urodził się tam w połowie lat 20. w 1926 roku, więc on jest jakby trochę pomiędzy, ale też nie jest z tej starej gwardii, można powiedzieć. To jest cały czas osoba, która jest w stanie doświadczać kultury młodzieżowej jako nie tylko obserwator, ale także jako w pewnym sensie uczestnik. Więc mamy film Bonnie i Clyde, opisywany przez Pauline Kael, czyli przez najbardziej znaną krytyczkę filmową Stanów Zjednoczonych. Niewykluczone, że też najbardziej znaną w ogóle osobę, która zajmowała się krytyką filmową, właściwie równolegle z Rogerem Ebertem, która w 1967 roku zwraca uwagę właśnie na to, że mamy młodzież za kamerą w takim sensie, że są młodzi ludzie, Warren Beatty, Faye Dunaway, którzy są przed kamerą, jednocześnie też, o czym zaraz powiem, mają wpływ na to, jak w przypadku tych filmów, na to, jaki ten film jest. Z drugiej strony, no właśnie, to jest tematyka młodzieżowa. Jeżeli chodzi o tematykę, to ta tematyka młodzieżowa wiąże się z pewną wrogością i buntem wobec społecznie uprawomocnionych autorytetów i tak dalej, i tak dalej. To jest 67 rok i w prasie zaczynają się pojawiać tego rodzaju opinie, które też są oczywiście elementem dominujących nastrojów związanych z kulturą kontestacji, czy też z jakimiś nurtami kontrkulturowymi, o których Państwo też słyszeliście w czerwcu na moim wykładzie. W 67 roku Time Magazine ogłasza renesans amerykańskiego kina. Ogłasza, że no właśnie po tych niemalże dwóch dekadach kryzysu mamy do czynienia z odrodzeniem. Mamy do czynienia z odrodzeniem, że to kino jest już nawet lepsze niż było kiedyś. To nie tylko chodzi o to, że z powrotem wraca do dobrej kondycji, ale jest po prostu lepsze. Jest lepsze dlatego, że opowieści, które amerykańskie kino zaczyna oferować w 67 roku, są coraz bardziej złożone. Nie są to jakieś no właśnie nudne filmy o starożytnym Rzymie albo jeszcze nudne filmy o starożytnej Grecji albo jeszcze nudniejsze filmy o tym, jak zdobywano Dziki Zachód. Są to filmy no właśnie, które swoją formułą wymykają się łatwym kategoryzacjom gatunkowym. Jak dzisiaj będziecie Państwo oglądać Taksówkarza, to zwróćcie na to uwagę. W zasadzie trudno powiedzieć, z jakim gatunkiem filmowym mamy w przypadku Taksówkarza do czynienia. Naprawdę bardzo trudno jest to, bardzo trudno jest to powiedzieć. Jak się akurat składa, że przedwczoraj w Łodzi zakończył się taki festiwal filmowy, przy którym jakoś tak intensywnie pracuję od siedmiu lat, festiwal Kamera Akcja. To jest festiwal, który jest przede wszystkim festiwalem krytyków filmowych, ale istotną rzeczą podczas tego festiwalu są panele dyskusyjne. Właściwie wszystkie festiwale mają panele dyskusyjne, ale my tam staramy się do tego naprawdę przykładać bardzo dużą rolę, żeby te panele dotyczyły bardzo aktualnych tematów związanych z branżą filmową. I takie wtrącenie, ale które jest dość istotne. I w tym roku prowadziłem taki panel, który dotyczył prepromocji. W trakcie tego panelu rozmawiałem z dwiema dystrybutorkami i z Arturem Majerem z Telewizji Polskiej. Jedna dystrybutorka to była Ania Hardasiewicz z Kino Świat, a druga z M2 Film z Paula Schmidt. I do czego zmierzam, że Kino Świat największy polski dystrybutor, jak Państwo wiecie. I Ania Hardasiewicz wyraziła taką opinię, że jeżeli reżyser na etapie developmentu, czyli wtedy, kiedy pojawia się pomysł filmowy, nie jest w stanie powiedzieć dystrybutorowi, którego ona reprezentuje, jaki gatunek kręci, to ona uważa, że to jest niepoważne. I w ogóle nie chce z kimś takim dalej rozmawiać. Prawda? Więc widzicie, że jakby w takim mainstreamowym kinie określenie gatunku filmowego jest z systemowego punktu widzenia bardzo istotne. Filmy tego złotego okresu nowego Hollywoodu w bardzo dużej ilości procentów kompletnie nie kwalifikują się do żadnego z gatunków. Prawda? Takie filmy jak Tulane Blacktop, Bonnie i Clyde może trochę lepiej, absolwent w sumie już nie za bardzo wiadomo, mały, wielki człowiek też nie do końca. Moglibyśmy wymieniać całą masę filmów, na które ktoś przeznaczył pieniądze, niemałe pieniądze, bo zazwyczaj powyżej 2-3 milionów dolarów, które zarobiły duże pieniądze, a mimo to nie można powiedzieć, czy są melodramatem, komedią, musicalem, czy czymś tam innym. Więc są to hybrydy gatunkowe i to, co jest też dość istotne, te filmy bardzo często łamią różne obyczajowe tabu, co jest związane oczywiście z zamianą kodeksu Hayesa na system takiej klasyfikacji proponowany przez branżę filmową. Film, który Państwo dzisiaj obejrzycie, miał w tej klasyfikacji kategorię R, czyli taką kategorię jakby najwyższą w takim sensie, że no właśnie nie można było tego, czy też nie był rekomendowany jako film dla dzieci po prostu, tak? Więc to jest też dość ciekawe, że takie filmy bez problemu mogły powstawać. W chwili obecnej w Hollywood to jest trochę samobójstwo dostać kategorię R. Mało się kto na to decyduje. Okej, w 71 roku, jak jesteśmy przy takich diagnozach publicystycznych, kolejna krytyczka filmowa oznajmiła w recenzji filmu Easy Rider, zatytułowanej Go West Young Man, że to, co dodatkowo jeszcze w stosunku do tego, o czym powiedzieliśmy wcześniej, wyróżnia filmowców i filmy tak zwanego Nowe Hollywood, to jest zaangażowanie twórców w proces produkcyjny. I to jest znowu dość istotna sprawa, to znaczy w tym starym modelu hollywoodzkim to, w jaki sposób organizowana była produkcja, to jest taki model in-house, czyli realizujemy wszystko przez naszych pracowników zatrudnionych na etatach, czyli mamy na etatach aktorów, mamy na etatach oświetleniowców, mamy na etatach operatorów filmowych, reżyserów itd., którzy mają bardzo sprecyzowane zadania. Czyli jeżeli jest generalnie jakiś tam aktor, który specjalizuje się w komediach, to on gra w komediach i tylko gra w komediach. Jeżeli jest reżyser, który się specjalizuje w horrorach, to takie właśnie filmy reżyseruje, a jeżeli jest taki, który specjalizuje się w musicalach, to to właśnie robi. Oczywiście są tacy, którzy się wyłamują tym schematom, ale tak generalnie działały studia hollywoodzkie w latach 20., 30., w latach 20. i 30. i 40., co oznacza, że bardzo rzadko angażowano tych twórców do czegoś, co wykracza poza ich rejon, no właśnie, zaangażowania takiego pracowniczego, tak można powiedzieć, co po dziś dzień się w jakimś tam stopniu sprawdza. Tu znowu odwołuję się do tego panelu dyskusyjnego, który prowadziłem w Łodzi. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest briefowanie aktorów. Kto wie, co to jest briefowanie aktorów? Pani wiedzy, tak? Nie słychać mnie? Aha, okej. Okay. Więc briefowanie aktorów to jest praktyka, którą dystrybutorzy czynią, ponieważ są przekonani, no, często mają rację, że aktorzy nie są w stanie opowiadać o tym, co robią. To znaczy oni muszą im powiedzieć, jak aktor idzie do TVN-u, dokładnie co ten aktor ma tam powiedzieć, ponieważ mają takie przekonanie, że aktorzy nie podołają temu. Ponieważ aktorzy są tylko i wyłącznie od grania, a nie chodzenia do TVN-u i mówienia o tym, o czym jest film, a TVN chce ich zapraszać, no bo, tak, bo ludzie chcą oglądać aktorów w TVN-ie. No i jakby mówię o tym dlatego, to było takie naprawdę przerażające to, co tam usłyszałem. To znaczy to takie wyobrażenie pewno do pewnego stopnia słuszne, że aktor przychodzi na plan, wypowiada jakieś kwestie i nic kompletnie go nie interesuje, nawet nie wie, w jakim filmie gra, nawet nie wie, o czym jest ten film w ogóle. I po stronie dystrybutora i osoby, która zajmuje się promocją, jest taka żmudna praca, żeby powiedzieć temu aktorowi: słuchaj, ty grasz w westernie na przykład, a nie w komedii romantycznej. Jak tam cię zapytają, to powiedz, że to jest western, prawda? Serio, podobno tak jest. Ale mówię o tym w tym kontekście dlatego, że taki model, w którym osoby zaangażowane w proces produkcji filmu nie za bardzo wychylają nosa poza to, co mają do zrobienia, to był model charakterystyczny dla klasycznego kina hollywoodzkiego. Natomiast model proponowany w ramach nowego Hollywood to jest model taki trochę DIY, czyli zrób to sam, w ramach którego reżyser gra w filmie, jest podczas różnych etapów postprodukcji, to akurat jest bardzo częste w Polsce, ale już w Stanach Zjednoczonych operator nie tak często jest przy postprodukcji, jak to jest w Polsce. Więc reżyser robi bardzo wiele rzeczy, trochę też wchodzi w rolę producenta i tak dalej, i tak dalej. I to, ten model będzie później realizowany między innymi przez George'a Lucasa, przez Stevena Spielberga, przez Jamesa Camerona, przez szereg innych reżyserów, którzy robią wszystko. Jak na przykład Robert Rodriguez, czy Quentin Tarantino. Więc taki model, gdzie twórcy dotychczas nie angażujący się w inne elementy produkcji filmu, zaczynają to robić. Jak na przykład Dennis Hopper, który jednocześnie reżyserował film Easy Rider, ale także grał w nim jedną z dwóch głównych ról. Tak jak na przykład Francis Ford Coppola, który reżyserował filmy, ale też od 69 roku był producentem filmów, prawda? To jest coś, co w latach 20., 30. i 40. się nie zdarzało. Reżyserzy nie byli producentami, a teraz zaczynają reżyserzy też być producentami, co znowu jest dość istotne, dlatego że zaczynają powstawać małe firmy produkcyjne, takie jak firma BBS, o której będę także jeszcze potem mówił. Firma BBS to jest firma producent Easy Ridera i też wielu innych filmów. No właśnie. Oprócz tego, że mamy do czynienia, powiedzmy, z poszerzeniem kompetencji autorów filmowych, którzy zaczynają się trochę bardziej interesować tym, co robią w sposób intelektualny, emocjonalny i także praktyczny, to bardzo dużo się mówi o tym, że to kino amerykańskie nowego Hollywoodu było bardzo europejskie. I to jest akurat, jest w tym wiele prawdy. To znaczy ludzie, którzy tworzyli to kino, byli zafascynowani kinem europejskim lat 50. i 60. I między innymi scenarzyści filmu Bonnie i Clyde, Robert Benton i David Newman, początkowo napisali scenariusz tego filmu po to, aby wyreżyserował go François Truffaut. To był ich cel. François Truffaut akurat nie mógł, bo tam chyba się Fahrenheitem wtedy zajmował, więc dostarczyli ten scenariusz Jeanowi Lucowi Godardowi. Godard też odmówił, no to wtedy powiedzieli, no dobra, no to tam coś wykombinujemy, zwrócili się do Warrena Beatty, Warren Beatty powiedział, że no dobrze, to może Arthur Penn i wtedy Arthur Penn wziął ten scenariusz. Zrobili tak, to nie jest tylko anegdotka produkcyjna na zasadzie, kto miał grać rolę smerfetki w Smerfach. Teraz to wymyśliłem, bez sensu zupełnie. Bez sensu, ale to jakiś, dobra, nie mówmy o tym. W każdym razie, zawstydziłem się. Więc w każdym razie to, że tak zrobili, a nie inaczej, wynikało z tego, że naprawdę byli zafascynowani tym, jak tworzy filmy François Truffaut, jak tworzy filmy Jean-Luc Godard. I też to nie było wysłanie listu do świętego Mikołaja. Też musimy sobie z tego zdawać sprawę, że ludzie, którzy w Europie realizowali filmy w latach 50. i 60., później przyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych i tam też próbowali robić niektóre filmy, o tych osobach zaraz będę trochę więcej mówił. Co więcej, takie osoby właśnie jak Benton i Newman znali kino europejskie między innymi dlatego, że kodeks Hayesa zelżał, chociaż akurat kodeks Hayesa zelżał w 68, więc to akurat nie jest ten case dokładnie, ale zelżenie kodeksu Hayesa w 68 roku spowodowało pojawienie się obyczajowo, jak to się mówi, transgresyjnych, czyli odważnych filmów europejskich na amerykańskich ekranach, krótko mówiąc na kampusach. Więc oni też te filmy znali tą drogą. Więcej mogli o tych filmach czytać, ponieważ coraz więcej pojawia się w latach 60. publicystyki krytyczno-filmowej, między innymi tłumaczonej przez Andrew Sarisa z Cahiers du Cinéma, więc oni generalnie to kino europejskie, które raczej słabo przenika do Stanów Zjednoczonych w latach 30. i 40. z bardzo wielu różnych względów, w latach 50. ze względu także na kryzys kina amerykańskiego, coraz bardziej zaczyna być obecne. Czyli mamy taką relację, tak? Kino amerykańskie przeżywa kryzys, więc amerykańscy producenci boją się produkować, amerykańscy dystrybutorzy przez to zaczynają ściągać trochę więcej europejskiej kultury i europejskich filmów, które infekują amerykańskich studentów na kierunkach związanych z praktyką filmową. Rozumiecie Państwo mniej więcej, o co tutaj chodzi. No to jest taki proces oczywiście, który ja teraz upraszczam siłą rzeczy, ale mniej więcej tak to wyglądało i między innymi oprócz filmów chodziło także o literaturę i Paul Schrader, czyli scenarzysta filmu Taksówkarz, który dzisiaj obejrzycie, studiował na Uniwersytecie Nowojorskim, gdzie chodził na wykłady filmoznawcze, wykłady literaturoznawcze był zafascynowany Dostojewskim, Sartrem, Camusem, a jego praca magisterska nosiła tytuł Styl transcendentalny w filmie o Zubresson Dreyer. Czyli mamy, pojawiają się filmowcy, filmoznawcy. I Martin Scorsese też jest filmowcem, filmoznawcą. Oczywiście on uczęszczał na Uniwersytet Nowojorski, do Tisch School of Arts, która jest taką praktyczno-teoretyczną szkołą, ale jakby to, co się pojawia w latach 60., to jest filmoznawstwo i to też są szkoły filmowe, których wcześniej za bardzo nie było. Pojawiają się też różne inne miejsca, oprócz Uniwersytetu Nowojorskiego, Uniwersytetu UCLA, tutaj powinno być UCLA, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles i Uniwersytetu Południowej Kalifornii, gdzie właśnie o filmie można się uczyć w kontekście akademickim, bo to jest bardzo ważne, bo tam się, wiecie, interpretuje filmy, dostrzega się w nich różne ukryte znaczenia. Tak, okej, okay, więc wiecie jak to jest. Więc w ramach tego nurtu oglądania filmów w innych miejscach niż tylko w kinie, także pojawiają się takie miejsca jak muzea. Między innymi ci przyszli filmowcy, którzy wywodzą się z Nowego Jorku, jak na przykład Martin Scorsese, Paul Schrader, Michael Chapman i inni, oni oglądają filmy w Museum of Modern Art, między innymi w Museum of Modern Art. Czyli to jest ważne, bo to jakby kontekst, w którym pokazywany jest film, jest zawsze bardzo istotny. Jeżeli oglądamy film w muzeum, no to siłą rzeczy prędzej nam przyjdzie do głowy, że on ma coś jako film, jako medium wspólnego ze sztuką, niż wtedy, kiedy go oglądamy w kinie, jest to film Kleopatra, dajmy na to. Więc, a nawet jeżeli to jest film Kleopatra, jest pokazywany w Museum of Modern Art, to też trochę inaczej jest on traktowany. Co więcej, mówiąc o tych transatlantyckich przepływach, mówiłem o tym, że one były także czysto personalne, czyli pojawia się Roman Polański w Stanach Zjednoczonych, pojawia się Louis Malle w Stanach Zjednoczonych, pojawia się Michelangelo Antonioni w Stanach Zjednoczonych, pojawia się w końcu Miloš Forman w Stanach Zjednoczonych i kręcą filmy. To, że oni się tam pojawiają, jest właśnie efektem tego kryzysu, to znaczy system kombinuje. No to zaprosimy jakiegoś gościa stamtąd, no to damy kamerę temu, no to on ma 23 lata, a co tam, niech spróbuje. Może nie będziemy mu dawać za dużo pieniędzy, może to będzie $1 000 000 tylko, ale niech chłopak ma, niech się cieszy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, prawda? Może wyjdzie coś dobrego, a potem się okazuje, że taki film za $1 000 000 zarobił 30, co jest lepszym rozwiązaniem niż jakaś tam Kleopatra kosztowała powiedzmy 50, przyniosła 55, więc w zasadzie bez sensu. Okej. Temat przenikania się tych dwóch światów jest też podejmowany bardzo często, to tylko w ramach właściwie rekomendacji, żeby też jakoś szczególnie, jakoś, ale nie mogę mówić w sumie. Więc to są takie dwa bardzo ciekawe filmy, zresztą Pary, a nie Wardy i Żakademi, Lwia Miłość, a nie Wardy i Model Shop, które opowiadają właśnie z francuskiej perspektywy o kinie amerykańskim przełomu lat 60. i 70., szczególnie ten film Anie Wardy, Lwia Miłość jest ciekawy, to ten film opowiada o podróży nowojorskich filmowców do Los Angeles, gdzie mają udokumentować to, co tam się dzieje w tym Los Angeles i w Hollywood, czyli ta wymiana też jest taka dwustronna, no ale no właśnie, warto, będziecie mieli Państwo okazję, to obejrzycie, to są bardzo ciekawe filmy. Okej, kolejną rzeczą, która infekuje te biedne umysły filmowców nowego Hollywoodu w pozytywnym stopniu, jest kontakt z amerykańską awangardą filmową. W latach 50. i 60., szczególnie w Nowym Jorku, coś takiego się rozwija i rozwija się w dwójnasób. Po pierwsze postacie takie jak Kenneth Anger, Stan Breckage, jak Andy Warhol, czy jak bracia Mekasowie, czyli Jonas Mekas i Adolphas Mekas, tworzą filmy, ale co jest być może nawet istotniejsze, to, że oni w Nowym Jorku w szczególności organizują alternatywny obieg swoich dziwnych filmów, co wynika trochę z kryzysu Hollywood w ogóle, prawda? Czyli oni kupują jakieś tam rudery, jakieś stare kina i w tych dziwnych miejscach pokazują swoje dziwne filmy, jak już powiedziałem. I w tych dziwnych miejscach są pokazywane bardzo różne filmy, bo są pokazywane filmy artystyczne, takie filmy jak filmy artystyczne europejskie, filmy Ingmara Bergmana, Felliniego, jakiegoś tam Wiktora Siemana czy innych osób. W tych samych miejscach pokazuje się kino klasy B, czyli jakieś po prostu bardzo, bardzo złe filmy. I w tych samych miejscach są też pokazywane filmy eksperymentalne. I ten taki dziwny miks tworzy też niezły miks w głowach ludzi, którzy potem będą kręcić takie filmy jak taksówkarz. Ponieważ... Klimatyzacja, nie odlatujemy. Okej, okay. Dobra. Więc właśnie, no to jest Jonas Mekas i Adolfa Smekas, którzy w Nowym Jorku te kręgi kina eksperymentalnego organizowali. Także filmy zaczynają być doświadczane w taki dziwny, nieuporządkowany sposób, co dodatkowo budzi ferment w głowach takich postaci jak właśnie Martin Scorsese czy Paul Schrader, którzy są związani z Nowym Jorkiem. Natomiast z zachodnim wybrzeżem jest związany w szczególności George Lucas i Francis Ford Coppola, a także Peter Bogdanowicz. I wszystkie te postacie są pod bardzo silnym wpływem Rogera Cormana. Roger Corman to jest taki producent filmowy, który od lat 50. produkował całą masę złych filmów. On zasłynął przede wszystkim ekranizacjami opowiadań Edgara Allana Poe, jak między innymi film Kruk z 63 roku. I to, na co chciałem waszą uwagę zwrócić w kontekście filmu Kruk, to, że mamy tutaj Jacka Nicholsona. I to nie jest wyjątek, dlatego że właściwie wszystkie te filmy produkowane przez Cormana, przez American International Pictures, przez New World Pictures, które były bardzo często tanimi horrorami dla młodzieży. W ramach tych filmów była taka specyficzna, no właśnie, atmosfera twórcza polegająca na tym, że to są tanie filmy robione szybko, ale też robione, jakby to powiedzieć, z jednej strony one są gatunkowe, ale z drugiej strony przekraczają granice gatunku i dobrego smaku także. I on zatrudniał całą masę studentów szkół filmowych. I wśród tych studentów szkół filmowych, których zatrudniał, był między innymi, no właśnie, na różnych etapach. Francis Ford Coppola studiował na UCLA, George Lucas, Peter Bogdanowicz, Bob Rafelson także, Martin Scorsese także współpracował z Cormanem, Monte Hellman, James Cameron także współpracował z Cormanem, Dennis Hopper, Peter Fonda, Jack Nicholson. I jednocześnie Corman zajmuje się dystrybucją kina europejskiego, takiego kina jak filmy Ingmara Bergmana, Felliniego, Trifota, René czy Volkera Schlendorfa. Ta postać jest w Stanach Zjednoczonych legendarna. On jest legendarny zazwyczaj w pozytywnym tego słowa znaczeniu. On był bohaterem w kręgach także Cahiers du Cinéma, był jednym z pierwszych reżyserów amerykańskich, którzy w Cahiers du Cinéma posiadali swoją specjalną retrospektywę. Natomiast to, co jest dla nas istotne, to to, że po pierwsze mamy taką legendę Rogera Cormana, który w ramach kina klasy B daje dużo swobody twórcom, dużo swobody twórczej tym ludziom. Między innymi Francis Ford Coppola zadebiutował u niego tym, że miał za zadanie przemontować jakiś rosyjski horror. I Francis Ford Coppola ten horror jakoś przemontował i on wszedł na ekrany nawet, ale niestety nie pamiętam tytułu tego rosyjskiego filmu. Pod innym tytułem w Stanach Zjednoczonych zupełnie wszedł jako zupełnie inny film. Ale to, co jest istotne, to, że pojawia się też pytanie o to, czy nie jesteśmy świadkami narodzin takiego nowego modelu ekonomicznego, reprezentowanego w szczególności przez firmę założoną przez Boba Rafelsona, czyli przez takiego chrześniaka, przez takiego właśnie jedną z tych osób będącą pod wpływem bardzo dużym Rogera Cormana, reżysera filmowego, także Berta Schneidera i Steve'a Blaumera, firmę BBS, która wyprodukowała między innymi Easy Ridera, prawda? I ta nowa strategia ekonomiczna w takim pozytywnym tego słowa sensie mogłaby być określona hasłem mało jest piękne, czyli mamy coraz większą ilość małych firm produkujących filmy, które mają dużą swobodę twórczą, nie są związane z jakimiś dużymi konglomeratami i tak dalej, które jakby mają taką względną niezależność, a jednocześnie są bardzo elastyczne i szybko bankrutują. Też to jest niezwykle istotne i tam wszyscy robią wszystko oczywiście w tych firmach. I z jednej strony można by było sądzić, że taki model ekonomiczny jest modelem, któremu moglibyśmy bardzo przyklasnąć, ponieważ model studyjny hojludzki, który dominował w latach 20., 30. i 40. był taki bardzo mało elastyczny. Mieliśmy do czynienia tam z kilkoma największymi wytwórniami, które produkowały cały czas to samo. Natomiast tutaj mamy do czynienia z małymi firmami, które eksperymentują trochę na wzór startupów współczesnych. Trochę tak to funkcjonuje. Natomiast cały czas musimy też pamiętać o to, że podobnie tak jak dzisiaj, startupy są przede wszystkim częścią systemu, który przerzuca ryzyko na te startupy, prawda? Czyli to startupowcy ryzykują, a nie firma powołując jakąś specjalną jednostkę, która ma wdrażać jakieś ryzykowne technologie. To właśnie te małe firmy ryzykują i upadają i bankrutują w 99%, prawda? To jest dokładnie ten sam model, który zaczyna być wprowadzany w Hojlud. Ci hojludcy najwięksi gracze zaczynają mówić, no dobrze, no to tam sobie kombinujcie, jak wam wyjdzie, to my to weźmiemy, prawda? Jak wam wyjdzie, to my to weźmiemy. I tak samo było z filmami Martina Scorsese. Panie Martinie, spróbuj, jak ci wyjdzie, to my to weźmiemy. Columbia Pictures jako główny dystrybutor filmu Taksówkarz, a jak ci nie wyjdzie, to nie damy ci już szansy na to, żeby dystrybuować twój film jakikolwiek w przyszłości. Tak się akurat złożyło, że film Martina Scorsese'ego wcześniejszy, czyli Ulice Nędzy, odniósł w Stanach Zjednoczonych bardzo duży sukces, to może nie, ale względny sukces. Alicja już tu mi nie mieszka również, wobec czego Martin Scorsese został zaangażowany do produkcji filmu Taksówkarz. Został zaangażowany razem z wymienionym już przeze mnie wcześniej Paulem Schraderem, Michaelem Chapmanem za kamerą i Robertem De Niro oraz Harveyem Keitlem przed kamerą, dwoma aktorami, którzy grają no właśnie główne męskie role. Zatrudniona także Jodie Foster, która wtedy była oczywiście bardzo młodą osobą, jedynie z jakimiś tam rolami w filmach reklamowych. Natomiast to, co jest istotne, zanim państwo obejrzycie film Taksówkarz i zanim będziemy mieli okazję o nim porozmawiać po seansie, to chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, że ten film jest po pierwsze raczej pesymistyczny niż optymistyczny, jeżeli możemy tak sobie to w głowie zapisać. To jest jedna rzecz. Po drugie, pytanie, które pojawia się w kontekście tego filmu, czy on realizuje taką hipotetyczną lewicowość nowego Hollywood? Bo jeżeli pomyślimy o nowym Hollywoodzie w kontekście jakimś takim politycznym i w kontekście sprzeciwu wobec tradycji, w kontekście sprzeciwu wobec jakiejś hierarchii zastanych i tak dalej, to moglibyśmy oczekiwać po tym filmie jakieś, powiedzmy, takie lewicowe sympatie. Czy tak jest? To jest bardzo trudne do określenia i też chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali, ponieważ ten film w przeciwieństwie na przykład do kina Woody'ego Allena jest bardzo, mogłoby się wydawać, możemy o tym podyskutować po filmie, jest bardzo antynowoczesny w takim sensie, że on reprezentuje bardzo ponurą wizję miasta, a miasto generalnie jest, no właśnie, jest takim dość politycznie lewicowym konstruktem jako miejsce współżycia ludzi, miasto bardziej niż jakaś organiczna wspólnota, powiedzmy taka quasi naturalna. To jest jedna rzecz. No i w końcu ten film eksponuje jakieś bariery związane z komunikowaniem się między ludźmi. To jest takie główne hasło, które zazwyczaj się podnosi w kontekście Taksówkarza, że ten film jest o niemożliwości porozumienia się. To jest bardzo w gruncie rzeczy no właśnie pesymistyczną diagnozą, ale też no właśnie politycznie pewno chyba jednak nie lewicową. Ja nie mówię o tym, że to jest jakaś wada tego filmu, wręcz przeciwnie być może, ale są to pewne problemy, które warto poruszyć, bo to buduje pozycję Martina Scorsese'ego w opozycji do tego, co działo się w innych filmach z lat 60., z drugiej połowy lat 60. i z pierwszej połowy lat 70. i być może też dlatego ten film jest znakiem przejścia i tego końcowego etapu nowego Hollywood. Okej, bardzo dziękuję państwu za uwagę, zapraszam państwa na seans.